Iwona Muszytowska-Rzeszotek, witam serdecznie w audycji Porozmawiajmy o Kulturze w Polskim Radiu PIK. Jeszcze do jutra w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu oglądać można wystawę Art Next to Fashion. Całkiem niedawno ekspozycji w audycji Porozmawiajmy o Kulturze rozmawialiśmy z projektantami mody, którzy gościli właśnie na tej wystawie. Dziś do tematu mody wracamy, bo temat bardzo inspirujący, ale o związkach sztuki i mody pomówimy z filmoznawcą, blogerką i teoretykiem. Także przedsmak tego, co czeka nas w przyszłości, czyli spotkanie z Katarzyną Konieczką. Witam serdecznie i zapraszam. Na początek echa modowej konferencji, która w tym tygodniu odbyła się w Centrum Sztuki Współczesnej. Uczestniczyli w niej m.in. Dominika Łukoszek, blogerka modowa, autorka bloga Modologia oraz Piotr Szaradowski, prowadził bloga Muzealne Mody, aktualnie historii mody uczy w School of Form w Poznaniu. Jak oni postrzegają związki i relacje mody ze sztuką, posłuchajmy.
Współcześnie bardzo trudno byłoby wyznaczyć taką granicę, ponieważ twórcy obecnie działają w bardzo wielu obszarach. Natomiast tutaj dla mnie jest zawsze pytanie, czy nie za bardzo staramy się tych twórców pochodzących ze świata mody w pewien sposób usztucznić, pokazać, że ta praca jest czymś więcej niż tylko tworzeniem ubioru, a z drugiej strony być może właśnie jest czymś więcej. Natomiast te kryteria do wyznaczenia tego są faktycznie bardzo, bardzo trudne i bardzo płynne.
No, sami artyści także, chociażby na przykładzie artystów, którzy pokazują swoje prace w Centrum Sztuki Współczesnej, mówią o swoich pracach, to są rzeźby na modelu, rzeźby na modelce, to są stroje, których na co dzień byśmy nie ubrali.
Tak, bo tutaj jeśli chodzi o te relacje między tymi światami, z jednej strony możemy popatrzeć, że projektanci bardzo korzystają na tej współpracy ze światem sztuki, ponieważ zyskują ten taki kapitał kulturowy, to właśnie coś więcej, tą wartość naddaną do tej swojej twórczości, ale myślę, że współcześnie ta równowaga zaczyna się przechylać w tę stronę, że bardziej artyści tworzący w ten sposób, że nawiązują do świata mody, bardziej zyskują na tej współpracy i są nią bardziej zainteresowani, ponieważ dzięki współpracy z domami mody mogą dotrzeć do bardzo szerokiego grona odbiorców i w tym momencie stają się dużo bardziej rozpoznawalni.
Te relacje między modą a sztuką, one być może teraz sprawiają jakieś problemy, ale to nie dlatego, że się moda zmienia, tylko dlatego, że się sztuka zmienia. Mam poczucie, że to właśnie artyści szukają nowych sposobów wyrazu, właśnie nie trzymam się malarstwa, tylko szukają, no już dawno się nie trzymam malarstwa, ale szukają różnych nowych mediów, czy różnych form dotarcia ze swoją wiadomością, czy jak można to nazwać, czy po prostu ich twórczość przestaje być taka łatwa do zdefiniowania, jeżeli chodzi o technikę i tak dalej. I to sprawia, że to zbliża ich dzisiaj do mody, bo tak naprawdę moda, cały czas ten mechanizm mody, on działa podobnie. I rzeczywiście tu jest kwestia rozmycia się definicji sztuki, że nagle zaczynamy o tym w ten sposób myśleć, a nie definicji mody, tak mi się wydaje. Poza tym te relacje między modą a sztuką tak naprawdę były w pewnym sensie no niemal zawsze, bo na przykład moda potrzebuje, żeby przekazać, co jest modne, no to potrzebuje jakiegoś obrazu i tak dalej. I tutaj z pomocą przychodzą artyści. Także moda korzystała ze sztuki w tym sensie. I te relacje zawsze były. Te granice, moim zdaniem, one się rozmywają, dlatego że się rozmywają granice sztuki, a nie moim zdaniem mody. Ja bym powiedział, że większość projektantów jednak mówi o sobie, my robimy modę, nie robimy sztuki. Dla mnie znaczącą wypowiedzią jest to, że Yves Saint Laurent zawsze mówił, że on nie tworzy mody, że on jest właśnie krawcem i tak dalej, a jego partner Pierre Berger, który oczywiście to sprzedawał i tak dalej, to jest artysta, to przecież... Także ja myślę, że jednak to jest to mówienie o modzie jako sztuce, czy o projektantach jako artystach, to jest raczej rodzaj retoryki, która jednak pomaga sprzedać produkt, niestety. Tak to trzeba popatrzeć na to.
No to jaki to jest produkt dla kuratora wystawy w tym momencie?
To dla kuratora wystawy jest bardzo ciekawy produkt, ponieważ może pokazać z jednej strony tą właśnie nieczytelność granic, że to rozgraniczenie na szufladkę, co jest modą, co jest sztuką, już przestaje obowiązywać i jak te światy ze sobą wzajemnie współpracują i wzajemnie w pewien sposób ciągną się do góry, czy też wzajemnie dają sobie różnego rodzaju korzyści, tak jak już mówiłam wcześniej.
Jakie pani w tym korzyści widzi na przykład jako obserwator?
No dla mnie to zawsze taka wystawa jest ciekawym przedsięwzięciem bez względu na to, w jaki sposób została ona zorganizowana, bo mnie osobiście jako nie artystkę, a naukowczynię, zawsze zdumiewa jednak ta ludzka kreatywność, że są dzieła tworzone, bez względu na to, czy je nazwiemy dziełami sztuki, czy nie, że ta kreatywność ludzka jest jednak niezmierzona i tutaj nie ma sensu wkładać to w szufladkę moda czy w szufladkę sztuka, bo ważne jest, co to dzieło przekazuje, że jest to nowy sposób wyrazu, że jest to jakiś nowy obiekt, którego wcześniej nie było, więc ten element nowości i kreatywności jest dla mnie zawsze najbardziej zaskakujący i jego na ten element zawsze najbardziej czekam, jak oglądam takie wystawy. Jeszcze się nie zawiodłam.
W takim razie, jak pan postrzega właśnie tą rolę kuratorów, no, którzy mają szansę pokazać no, takie produkcje, już nie na wybiegach modowych, bardzo często jednak chociaż dzisiaj za pośrednictwem internetu pokazy mody są dostępne nie tylko dla elit, no ale jednak przestrzeń wystawiennicza nadaje innego znaczenia takiemu pokazowi.
Oczywiście, że tak jest i w zasadzie to potwierdza to, co mówiłem wcześniej, że to zmiany w zakresie sztuki, postrzegania sztuki, czyli miejsca, gdzie się pokazywało sztukę, galerie, one się zmieniają i otwierają się na modę, na coś innego, na coś nowego, coś, czego potrzebują i myślę, że to akurat dobre jest dla sztuki też, no jeżeli to jest dobra sztuka, to spokojnie wytrzyma konkurencję ubioru. To jest też odkrywanie nowych kontekstów, nawet tych starych rzeczy, które na przykład dobrze znamy, zestawione z innymi dziełami sztuki czy z ubiorami, po prostu pozwalają na nowo pewne rzeczy zobaczyć albo dostrzec coś, czego nie było wcześniej i w tym jest rola kuratora, że on widzi te nowe połączenia albo chce je zobaczyć i chce się z nimi podzielić. Także to jak najbardziej tutaj jest duże pole do działania.
Są jacyś kreatorzy mody, którzy są w tej chwili na topie, jeżeli chodzi właśnie o inspirację?
Ja bym troszeczkę to pytanie zmodyfikowała, bo jeżeli patrzę na wystawę, to powiedziałabym, że są tacy projektanci, którzy od momentu, w którym się pojawili, stanowią taki nieodłączny punkt odniesień dla kuratorów przygotowujących wystawy z zakresu moda i sztuka. I tutaj na pewno warto zawsze zwrócić uwagę na Japończyków, na Yojiego Yamamoto, na Rei Kawakubo i na Belgów, czyli przede wszystkim na Martę Margiele. Chociaż tutaj jest ciekawy wątek właśnie przy Margieli, który sam swoich dzieł absolutnie nie traktował właśnie jako sztuki. On mówi, że on uprawia rzemiosło, a mimo wszystko przez kuratorów jego prace są pokazywane jako właśnie dzieła sztuki. Ma tą metkę czasami właśnie paryskiego couturiera, czasami projektanta, ale czasami artysty. To też zależy od wystawy. I tutaj wracając do wcześniejszego pytania, no tutaj kurator w jakiś sposób tłumaczy swoim widzom, jak należy dane dzieło też odbierać, więc to jest też ta bardzo ważna edukacyjna rola kuratora.
No i tłumaczy w pewnym sensie swoje decyzje, bo w ogóle przestrzeń galerii ma to do siebie, jakby jest tak niesamowita, że zwłaszcza taka galeria sztuki współczesnej, gdzie najczęściej obiekty się pokazuje w tym tak zwanym white cube, że jakby te białe ściany tak silnie działają, że w zasadzie one są w stanie pokazać, że niemal wszystko jest dziełem sztuki, że my zupełnie inaczej odbieramy. Ten kontekst jest tak silny, że no, to jest właśnie ciekawe, w jaki sposób kurator dokonuje wyboru i co chce w tą przestrzeń tak bardzo znaczącą umieścić, co w tej przestrzeni chce umieścić. I to jest, no, moim zdaniem bardzo ciekawe.
Alexander McQueen to jest właśnie z kolei ten artysta, kreator mody, do którego bardzo często odwoływali się młodzi twórcy mody w Centrum Sztuki Współczesnej.
Tak, bo Alexander McQueen to jest taki jeden z projektantów o naprawdę nieokiełznanej wyobraźni, jeśli spojrzymy na jego pracę.
Się przebił do takiego szerokiego nurtu, bo Margiela jest dużo w pewnym sensie ciekawszy, ale on się nie przebił do takiego szerokiego odbiorcy.
Tak, bo McQueen jest też bardzo widowiskowy. Tak. Jego pokazy to były takie...
Przestały być pokazami.
Były pokazami, ale to były takie performansy, że tam nie było takiego zwyczajnego paradowania modelek po wybiegu. W zupełnie inny sposób starał się tą przestrzeń wybiegu zaaranżować, przez to zyskiwał dużo większe zainteresowanie właśnie nie tylko krytyków mody, ale też krytyków sztuki, bo oni zauważyli, że on wykorzystuje te techniki znane ze świata sztuki właśnie na wybiegu. No i tu myślę, że jednak jego wczesna i bardzo tragiczna śmierć też powoduje, że jest to taki bohater tragiczny, do którego się odwołujemy, bo przecież mógł stworzyć tak dużo jeszcze wspaniałych kreacji, ale ta śmierć przerwała ten moment, więc jest to też historia ciekawa do opowiedzenia i, no tak mówiąc może mniej ładnie, łatwa do sprzedania pod względem marketingowym dla muzeum.
Tak, ale myślę, że właśnie tego brakuje przy McQueenie, bo rzeczywiście ta legenda jest zbudowana, ale ja myślę, że mimo wszystko za mało się mówi o tym, jaką on cenę płacił za tą twórczość, jaka to była tragiczna postać. Nawet ta wystawa, która była w zeszłym roku w Victoria Albert Museum, ona też jakby nie pokazywała prawie nic z tych cieni tworzenia, przecież te mroczne jakby pokazy, które były, one jakby rezonowały z jego wnętrzem i I to nie była postać taka szczęśliwa, uśmiechnięta właśnie z kolorowych pis. To była w pewnym sensie tragiczna postać i myślę, że o tym trzeba przypominać, że to nie jest tylko ten ładny wizerunek, te ładne zdjęcia w gazecie i super fajne rzeczy, które ktoś nosi albo takie zabawne, tylko że no, ta twórczość naprawdę wypływała z tragicznego losu tego człowieka. I
kino trzeba pamiętać. Kino coraz częściej, zdaje się, sięga po te modowe biografie.
Tak, rzeczywiście tych filmów jest coraz więcej, ponieważ moda jest takim bardzo gorącym tematem w tej chwili. Nie tylko właśnie przez wystawy, przez długi czas z powodu pokazów, ale ludzi interesuje to, jak to się dzieje, że taka kolekcja powstaje, czy jak to się dzieje, że powstaje taka wystawa, jacy są ci ludzie tak naprawdę, jak budowali swoje kariery. Te dokumenty też oczywiście są bardzo różne, zresztą chwilę wcześniej tutaj rozmawialiśmy z Piotrem o różnego rodzaju dokumentach i sposobach pokazywania, także ja myślę, że z tych, które w ostatnich latach się pojawiły, to na pewno bardzo ciekawy jest dokument o życiu Diany Vreeland, redaktorki Vogue'a i również później pani, która organizowała wystawy modowe w Nowym Jorku. Jest świetny dokument o Billu Cunninghamie, takim pierwowzorze fotografa mody z Nowego Jorku i wspaniały dokument o kreacjach Chanel, ale od tej strony właśnie, jak one powstają. Nie od strony wybiegu, tylko od strony tej wysokiej sztuki krawiectwa.
Bardzo się akurat w tym mocno zgadzamy i rzeczywiście no, te filmy powstają, ale one też, zwłaszcza to widać przy tym filmie Dior and I, że no, to jest też produkt, który ma pomóc sprzedawać później markę. To też trzeba patrzeć na to krytycznie, chociaż akurat Dior and I jest bardzo ładnie zrobiony w sensie takim estetycznym, wizualnym. Jest bardzo logiczny, przemyślany, spójny, ale no też musimy gdzieś mieć to w tyle głowy, dlatego tak ciekawe są, jest ta w zasadzie, to jest taki serial o powstawaniu kolekcji Chanel, bo ona rzeczywiście pokazuje te panie w kapciach, które piją herbatę i które tam pracują ostro nad tymi ciuchami, a nie, że tylko ten glamour i splendor, więc to jest bardzo ciekawe, że to jest jednak praca, że ktoś to robi i rzeczywiście Diana Vreeland jest kapitalna, w ogóle mało mam poczucie u nas znana, a ona bardzo dużo zrobiła właśnie dla wystaw modowych. No, otworzyła pewne drzwi jako osoba z zewnątrz, spoza muzealnictwa. Miała zupełnie inne pomysły, oczywiście była za to krytykowana, że w zasadzie robi sesję zdjęciową w Harper's Bazaar albo Vogue, ale to spowodowało, że u innych otworzyły się pewne klapki i do dziś jakby ona wpływa, ta jej myśl na to, w jaki sposób wystawy pokazujące mody są tworzone.
Prêt-à-porter, tak? To też przecież film, który chyba jako pierwszy odsłonił, nie, to nie jest dokument, ale jako pierwszy odsłonił kulisy świata mody, odarł, że tak powiem, z tego glamour.
Tak, no to jest właśnie też o tyle ciekawy film, że te najnowsze produkcje, tak jak Piotr powiedział, starają się pokazać tą ładną stronę. Nie pokazują właśnie tego, czy jeśli pokazują to tempo produkcji, to i tak wszystko kończy się happy end. A Prêt-à-porter był, tak jak pani powiedziała, bardzo mocno krytyczny i ten końcowy pokaz, mam nadzieję, że tutaj nie spalę, ale warto zobaczyć, dla ostatniej sceny właśnie pokazuje to, jak w pewien sposób obnaża cały ten system i czy faktycznie, możemy sobie postawić takie pytanie, czy faktycznie jest się czym zachwycać.
W jaką stronę to wszystko zmierza? Czyli jakie mogą być konsekwencje traktowania mody jako sztuki?
Też bym chciał wiedzieć, w którą stronę to będzie zmierzać, ale ja myślę, że w ogóle jakby moda i sztuka to są dwa biegi, które czy takie dwie równoległe linie, które biegną obok siebie się zazębiają czasem, ale jakby to są dwa no, różne byty przynajmniej według mnie i one zawsze właśnie jakoś ze sobą były splecione i tak będzie po prostu może inne obszary albo nie wiem, jakoś mocniej, słabiej, ale no, to cały czas będzie. Nie sądzę, żeby pod tym względem się to zmieniło.
Ja jedyne co myślę, że można z pewnym prawdopodobieństwem przewidzieć, to jest większa ilość właśnie takich wystaw poświęconych modzie w ogóle, niekoniecznie w kontekście sztuki i związków mody ze sztuką, ale w ogóle ubrania będą coraz częściej wchodziły jako obiekty do muzeów.
A jak Wam się podobał pokaz na Kubie ostatnio?
A to przyznam, że nie miałam okazji tego obejrzeć, natomiast myślę, że jako promocja równocześnie Kuby i Chanel na pewno jest to pomysł fantastyczny.
Tak, ale przy okazji wyczytałem, że wnuk chyba Castro został modelem u Lagerfelda, więc to wiadomo, że znów chodzi po prostu o biznes. Natomiast wolałem śledzić galę w Metropolitan. Zresztą dlatego Lagerfeld nie przyjechał na galę Met, tylko był na Kubie, więc wolę jednak Metropolitan śledzić. To zresztą też ciekawe, że oni poprzez ten film Pierwszy poniedziałek w maju, który teraz wszedł u nich na ekrany, a my jeszcze musimy troszkę poczekać, oni pokazują, że muzeum jest tak bardzo glamour, jest tak bardzo sexy i na pewno wszyscy będą chcieli się tym zajmować. Mam nadzieję, że polscy muzealnicy też w końcu poczują odrobinę tego seksu i glamouru i chociaż troszkę uchylą drzwi, bo mam poczucie, że troszkę jesteśmy jednak na innej planecie i mimo, że tyle się mówi o tym, że moda w muzeum i że to się świetnie sprzedaje, to wciąż tych wystaw tak naprawdę jest u nas mało, a żeby było takich więcej krytycznych ujęć, po prostu powinniśmy więcej tych wystaw oglądać, robić i dojść po prostu do naprawdę dobrego poziomu.
Tyle o modzie i sztuce. Dominika Łukoszek, blogerka, i Piotr Szaradowski, teoretyk mody. A już za chwilę spotkanie z profesorem Markiem Hendrykowskim, filmoznawcą. Oczywiście mówić będziemy o modzie.
Time.
Głos w dyskusji na temat związków mody ze sztuką zabrał w Centrum Sztuki Współczesnej kilka dni przed konferencją modową filmoznawca profesor Marek Hendrykowski.
W mojej pamięci rysuje się niesamowicie długi mariaż tych dwóch dziedzin, bo moda i film to nie jest przygoda z ostatniego roku, tylko to jest ponad 100 wspaniałych lat takiej kooperacji dwóch dziedzin bardzo istotnych dla kultury popularnej, całej rozciągłości, to znaczy czy myślimy o Ameryce, czy myślimy o Europie, czy myślimy o Polsce, to absolutnie mamy na względzie to samo. Dałbym taki przykład, który nie dotyczy strojów, a dotyczy fantastycznego pomysłu, właściwie takiego tanecznego happeningu z roku 1913, mówimy o polskim kinie, gdzie dwoje wspaniałych polskich aktorów, śpiewaków operetkowych, a także tancerzy, zatańczyło przed kamerą tango. Ten film z 1913 roku był absolutną sensacją. I to jest taki doskonały przykład tego, jak taniec, który wyrósł z tawern Buenos Aires, zrobił salonową karierę. Filmu nie ma, ale wiemy dokładnie, jak wyglądał i wiemy, jak bardzo elegancka była ta para tancerzy i jak świetnie wykonali tango. To jest sposób na to, jak popularyzować modę i film jednocześnie.
Ja z kolei, kiedy dowiedziałam się właśnie o takim spotkaniu, takim temacie dyskusji, od razu pomyślałam sobie o słynnej Audrey Hepburn, o jej małej czarnej śniadaniu u Tiffany'ego, albo o Brigitte Bardot, która przecież wypromowała słynną Bardotkę, kostiumy kąpielowe.
Ma pani rację, to są bardzo takie znane i znakomite przykłady tego, jak z wielkiego ekranu przenika do masowej wyobraźni pewien wizerunek, pewien rodzaj wyobrażenia eleganckiej kobiety. Zwróćmy uwagę, że Truman Capote wziął to wyobrażenie, mówimy o Holly, wziął to wyobrażenie po części, jeśli chodzi o modę, z Coco Chanel. Obie nie miały z sobą, wydawałoby się, nic wspólnego, ale nie w tej kwestii. Holly jest rzeczywiście taką spadkobierczynią typu elegancji, jaki reprezentowała dekady wcześniej Coco Chanel. Ja tę kreację Audrey Hepburn uwielbiam i uważam, że film dał coś, co świetnie ogląda się do dzisiaj. Po prostu ona wypełnia ten film. Wszystkie inne role są ewidentnie drugoplanowe. Pierwsze skrzypce należą do niej. I ta jej elegancja i te wspaniałe kapelusze, z których każdy jest na inną okazję. Przypomnijmy, że jeden po to, żeby pokazać się swojemu mężczyźnie w więzieniu. No, to są pomysły scenariuszowe, ale też i modowe, kapitalne.
Dzięki temu aktorki, aktorzy stawali się i właściwie stają do dzisiaj takimi ikonami mody także.
Rzeczywiście, wspomniała pani o Brigitte Bardot. To wiąże się z czym innym, to znaczy wiąże się z taką juwenilizacją kina lat 50. Tak młodziutka dziewczyna, jaką była wtedy Brigitte Bardot, wchodzi do wielkiego świata, staje się ikoną młodości albo młodej kobiecości, tańczy rumbę, szaleje i jednocześnie ze względu na swoją nieskazitelną, fenomenalną figurę prezentuje coś, co już istnieje oczywiście, bo kostium bikini już wtedy istniał, ale w takim wydaniu jak jej niczego podobnego nie było. Zresztą Brigitte Bardot, podobnie jak Jeanne Moreau, to były bardzo odważne aktorki. Przypomnijmy z połowy lat 60. film Viva Maria i ten słynny striptease, który wtedy na wielkim ekranie wykonały.
Ale także kino bardzo często sięga po biografie i to nie tylko artystów, tak jak na przykład Amy Winehouse ostatnio, ale także projektantów mody, którzy pojawiają się na dużym ekranie.
Wie pani, całkiem niedawno temu w Camden Lock widziałem rzeźbę Amy Winehouse. Przyjrzałem się jej bardzo uważnie. Trafiły do mnie niedawno, wpadły mi do rąk fotografie. I zacząłem się zastanawiać, co takiego się stało, bo to nie jest wzór elegancji, ale nie ulega wątpliwości, że to jest reprezentantka pewnej charakterystycznej cechy mody i psychiki kobiecej. Mianowicie, jak wykreować siebie, jak poprzez strój, kostium, fryzurę uczynić siebie niepowtarzalną. Ona to potrafiła I ten rodzaj uroku, jaki rzuca ikona w osobie Amy Winehouse, rzeczywiście już w tej chwili funkcjonuje. Zrosła się z pamięcią Londynu, z pamięcią Brytyjczyków. To będzie trwało, nie ma wątpliwości. Podobnie jak inna słynna postać, niekoniecznie trzeba ją wspominać poprzez tragiczną śmierć. Mówię o Lady Dianie. Zupełnie biegunowo inny wizerunek kobiety, ale przecież obie należą do kultury popularnej brytyjskiej.
A jeżeli chodzi właśnie o te biografie projektantów modowych, oni także stają się taką inspiracją dla reżyserów, są też wyzwaniem dla aktorów.
Rzeczywiście, przy czym tutaj istnieją dwie możliwości. Jedna jest na poły hagiograficzna, ta powiedziałbym nie jest zbyt ciekawa. Inna natomiast patrzy bardzo krytycznie na świat mody, na świat projektantów mody, na to, co dzieje się z tą menażerią modową. I wówczas wychodzą rzeczy arcyciekawe. Pomyślałem, słuchając pani, o Prêt-à-porter Roberta Altmana. To jest znakomity film, który od środka pokazuje pustkę tego świata i jednocześnie jego blichtr i pewną skuteczność w docieraniu do najbardziej masowej, zbiorowej wyobraźni.
No, nieczęsto także bohaterowie, projektanci modowi to osoby z gotowym życiorysem na scenariusz.
Tak, bo w to środowisko trafia bardzo wielu outsiderów, którzy w pewnym momencie odnajdują sens w swojej pracy i okazuje się, że ten światek ich potrzebuje. Te autokreacje są na swój sposób kiczowate, a inne z kolei są bardzo skuteczne. Tutaj sporo by mówić zarówno o tych firmach produkujących modę światową, jak i o poszczególnych osobowościach. Pomyślałem w tym momencie o firmach, bo jest tak, że sami ci projektanci, to ciekawe, działa to jak mechanizm prawie, niewiele z tej swojej wyobraźni mają w sensie materialnym. W pewnym momencie to, co wykreują, staje się własnością pewnych korporacji finansowych, producentów, krótko mówiąc, odzieży na przykład, i oni czerpią zysk, i to znaczny profit, z tego, co inni wymyślili. To było tak samo w PRL. Grażyna Hasse jest znakomitym przykładem tego właśnie. W latach 70. nie było w Polsce projektantki o większej wyobraźni i takiej znakomitej skuteczności w docieraniu zwłaszcza do upodobań młodego pokolenia, ale nie tylko. To, co projektowała, było rozchwytywane natychmiast spółek. Ludzie ustawiali się w długich kolejkach, żeby mieć to, co Grażyna zaprojektowała. Wydaje mi się, że to jest niesłychanie cenne. Czy do tego wrócimy? Nie wiem. Na razie na horyzoncie nic takiego się nie pojawia, ale nie znaczy to, że jutro nie pojawi się.
A z drugiej strony, nie jeden młody mężczyzna chciał swego czasu wyglądać jak James Dean w tej rozpiętej koszuli, czy ubrać skórę jak Elvis Presley.
To prawda. Wymieniła pani dwóch idoli kultury amerykańskiej lat 50. Prześledzenie ich karier jest rzeczą arcyciekawą. Ja zawsze myślę o takim niebywałym obrazie, o którym mało się wie, mianowicie o przyjaźni tercetu Marlon Brando, James Dean i Montgomery Clift. Ta trójka jako studenci Actors Studio przyjaźniła się z sobą, bywała na co dzień. Mógłby to być wspaniały temat na wspaniały film, tylko gdzie znajdziemy Marlona Brando, Montgomery'ego Clifta i Jamesa Deana?
Jeszcze o takie polskie wątki chciałam zapytać. Mamy także swoje polskie symbole, jeżeli chodzi o modę i o związki filmu z modą. Kożuch i dżinsy, tak? To symbol buntu w PRL-u?
Ja myślę, że to są dwa różne przykłady, bo dżins przybył do Polski. Jestem z pokolenia, które to doskonale pamięta. Doskonale pamiętam, że w latach 50. nikt nie mówił dżinsy, mówiło się jeszcze wtedy farmerki. Po prostu western był nieprawdopodobnie popularny i te pierwsze spodnie nie nazywały się jeszcze dżinsami. Natomiast szaleństwo zaczęło się pod koniec lat 50., na początku 60. Jeans, ale podkreślam, oryginalny jeans z tamtych czasów, był po prostu świetnym materiałem. W książce Film i moda opisuje w osobnym rozdziale historię jeansu, bo ona jest pasjonująca. Mnie samego, kiedy się w nią zagłębiłem, zaskoczyło, że sięga to korzeniami aż XV wieku i dotyczy Genui, i dotyczy włoskich marynarzy, i dotyczy tego samego, co robiło moje pokolenie i właśnie ci XV-wieczni użytkownicy jeansów. Kto ciekaw, zapraszam do lektury, bo to jest arcyciekawy temat.
A dlaczego dżinsy właśnie były takim symbolem buntu?
Dlaczego w Polsce dżinsy były symbolem buntu? Sprawa jest ewidentna. Po prostu od lat 50. próbowano zablokować jakiekolwiek ślady obecności kultury popularnej amerykańskiej i kultury amerykańskiej w ogóle. I w momentach, w których należało odpuścić, mówię tutaj o pozycji władzy, natychmiast śruba poluzowana powodowała, że dochodziły do nas zarówno tłumaczenia literatury anglosaskiej, jak i moda na pewne rzeczy. Dżinsy znaczyły wtedy dla tego pokolenia coś bardzo istotnego. Noszenie dżinsów oznaczało tożsamość jakiegoś codziennego, bardzo osobistego związku z innym światem, do którego się tęskniło, a który był za żelazną kurtyną.
A kożuch? Bardziej polski?
Tak, tutaj mamy zupełnie inną sytuację, to znaczy to się stało pod koniec lat 60. i gdyby tak dzisiaj to opisać, mamy już pół wieku prawie od tego boomu na kożuchy. To nie były kożuszki, jak się mówi, tylko w środowisku filmowym, bo o nim mówimy, od nich się zaczęło, od filmowców. Kożuchy oznaczały coś bardzo praktycznego, ponieważ na planach filmowych bywało bardzo zimno. Wystarczy sobie przypomnieć Wszystko na sprzedaż Wajdy i słynną scenę z Wiesławem Dymnym, przyodzianym i w kożuch, i w husarskie skrzydła. Natomiast filmowcy nosili to dla szpanu, mówiąc językiem młodzieżowym. I to był pewien sygnał, o kożuch było bardzo trudno. Taki kożuch, czyli taką porządną baranicę, nie jakiś kożuszek. Potem to się sfolkloryzowało, to znaczy nie miało już tego znaczenia i kożuszki haftowane, wyszywane stały się taką sklepową codziennością. No, nosiły je elegantki właściwie tysiącami. Także to jest mniej więcej początek tej historii, a potem, no co tu dużo mówić, potem kożuszki zaczęły przyjeżdżać z Turcji i to na skalę, o której śnić mogą dzisiejsi biznesmeni.
Tak, na zakończenie pomyślałam sobie, jak mówiliśmy o Małej Czarnej, Audrey Hepburn i Coco Chanel, to tak samo nieśmiertelnym strojem, odnoszę wrażenie, jest także prosty strój Charlie'ego Chaplina, który no, ciągle jest symbolem no, nie do obalenia, kojarzy się jednoznacznie.
To bardzo ładny przykład. Chaplin szukał dla siebie czegoś, co by go odróżniło od reszty komików, z którymi miał zamiar stoczyć konkurencyjny bój o wszystko. Ten bój wygrał w Cuglach, bo znalazł na siebie pomysł. Pomysł jest kuriozalny, bo to jest pomysł tego, jak pokazać biedaka, kogoś bardzo ubogiego, popychanego przez otoczenie, niemile widzianego, odtrącanego, jako kogoś, kto poprzez strój i elegancję wewnętrzną broni swego. To jest postać nieśmiertelna właśnie dlatego, że niepowtarzalna. Te konkursy na Chaplina to jest osobna historia, ale pamiętajmy, że Chaplin był jeden, jedyny i absolutnie unikatowy. Natomiast kariera, jaką zrobił Charlie Chaplin, związała się na zawsze z tym melonikiem. Podkreślam, bo niekiedy czytam, że to cylinder. Nie, to jest melonik zwany bowlerem. I z bambusową laseczką i z ogromnymi buciorami o x numerów za dużymi, które powodują, że on tak bardzo zabawnie chodzi, człapie, porusza się. Dodałbym do tego coś, o czym się nie pamięta, mianowicie on nie ma pod swoim fraczkiem, nie ma koszuli. Natomiast ma tylko rękawy. W niektórych filmach widać, że spod rękawów tego właśnie stroju wystają tylko mankiety. To też jest kapitalny przykład, jak zadbać o swoją elegancję przy minimum posiadanych środków i możliwości.
Tyle profesor Marek Hendrykowski, filmoznawca na temat związków mody ze sztuką. Przypomnę, wystawa Art Next to Fashion, czynna w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, jest jeszcze do niedzieli, do jutra, i tam właśnie oglądać można pracę Katarzyny Konieczki, projektantki, która współpracowała z Lady Gagą, Madonną, a także Jennifer Lopez. Spotykamy się przy okazji konferencji modowej w Toruniu, w Centrum Sztuki Współczesnej. To taka dyskusja na temat związków mody i sztuki. Jak ty się postrzegasz w tym świecie przenikającym się sztuki i mody?
Moda to według mnie taka troszeczkę produkcja, więc tam nie ma takiej emocjonalnej relacji. Ja się bardziej czuję tak, jak podchodzę do płótna i zaczynam po prostu malować, bo ja często też ubrania maluję. One są gniecione w jakiś sposób. Nigdy nie używam tkanin, które są po prostu ze sklepu. A tak się nie robi w modzie. W modzie są kolekcje. U mnie jest zupełnie co innego.
Powiedziałaś w jednym z wywiadów, że ta praca wymaga inteligencji, to jest trochę jak gra w szachy.
Tak, że trzeba przewidzieć ileś ruchów, bo mnie strasznie denerwuje, jeśli ten materiał, z którego pochodzi strój, jest widoczny, przewidywalny, więc musi być ileś ruchów do przodu, ja muszę przewidzieć ileś ruchów, żeby on był jakby nierozpoznawalny, żeby on był jakiś taki zupełnie niepowtarzalny, żeby nie można było dojść wzrokiem, jak to jest zrobione.
No właśnie, tym bardziej, że korzystasz, jak mówisz, z tych nieoczywistych materiałów.
Czasami po prostu nawet potrafię pójść do sklepu i z zabawkami i takie zestawy dla małych księżniczek, gdzie są koraliki, małe korony, to potrafię to wziąć i wmontować w strój. Ja się staram po prostu rozwijać na swoją modłę, bo ja mam taki styl bardziej brudny. Lubię ten taki zniszczony, brudny po przejściach, ściśnięty. Niektórzy mówią, że jest to taka pajęczynka, że odnoszą wrażenie, że to się zaraz rozpadnie. Tutaj jest zupełnie różnie, bo ja lubię i klimaty takie, wymyślam sobie, medyczne i też malarskie i też delikatne, też maryjne są. Jest duża różnorodność.
Te medyczne, wtedy kiedy ubierasz modelkom takie, rozciągasz im szczęki, usta, ubierasz gorsety na
szyję. Ale ludzie szajby dostali na tym punkcie, ludzie to lubią. Mają gdzieś tam w naturze różne fascynacje i nieśmiało podchodzili, mówili, o, to było fajne, tak, tak, to było najlepsze.
Jakim wyzwaniem dla modelek są właśnie twoje propozycje? Bardzo często właśnie takie oplatające ich ciała, no czy te słynne gorsety, maski na twarz?
Bardzo dbam o modelki, bo jednak kostiumy są ciężkie, oplatające, ale czasami modelki się właśnie cieszą, bo dostają taką skorupę, taką zbroję z takimi piersiami, wcięciem, bo ja bardzo dbam o korektę sylwetki i one się czują w tym dobrze, seksownie.
A jak z kolei pracuje się z gwiazdami?
Już mi się szykują takie światowe projekty, no ciarki mi ostatnio przeszły, to się w tym roku ładnie wszystko rozwinie i tak dalej.
Możemy powiedzieć?
Nie mogę, bo nie.
Ale możemy powiedzieć o tych, które były.
Przygotowywałam stroje dla Madonny, dla Jennifer Lopez, nawet ostatnio się śmieję, że odmówiłam okładki nowej płyty Timberlanda z wokalistką, bo tam mnie cisnęli, żebym wysłała za darmo w ogóle rzeczy kompletnie. Więc jakaś część projektów wychodzi, jakaś nie wychodzi. Także z Lady Gagą była dosyć długa współpraca od 2011 nawet. Daje mi to też takie poczucie satysfakcji, co oni chcą od tej dziewczyny z Polski, tak? Przecież ja nawet nie siedzę w stolicy, tylko siedzę w Sopocie, gdzie mam pracownię i no to już zupełny kosmos jest, ale to jest znak naszych czasów.
Na dłuższe spotkanie z Katarzyną Konieczką zapraszam już dziś. Zapewne usłyszymy się z nią w czerwcu albo w lipcu, w takich bardziej wakacyjnych wydaniach audycji Porozmawiajmy o Kulturze. A wystawa Art Next to Fashion, czynna w Centrum Sztuki Współczesnej, jest jeszcze tylko do jutra. Serdecznie dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Iwona Mszytowska-Rzeszotek. We'll be right back.
even friends seem out to harm.